Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie o porze niecodziennej, ale bierze się to wszystko stąd, że Radio Egida obchodzi właśnie w tych dniach 15-lecie swojego istnienia. W związku z tym trwają obchody, a gośćmi obchodów są byli pracownicy Egidy, których gościmy w naszym studiu. I jeszcze jedna uwaga natury technicznej, jako że no, ta chwila jest historyczna, bowiem ten program, ta rozmowa jest nadawana po raz pierwszy z naszego dużego studia nagrań. Myślę, że w tym dużym studiu wszyscy się już zmieścimy. Myślę również, że za chwilę wszyscy się przedstawią. Ja chciałem tylko powiedzieć, że no, być może będą jeszcze, co po niektóre osoby dochodziły w czasie trwania naszego programu, będą być może skrzypiały drzwi, ale tak to już bywa, że w tego typu audycje mają też swoje prawa. Henryk Szrubasz, który zobowiązał się, że razem ze mną będzie dzisiejszy program prowadził, już jest i oddaję Ci głos.
Dobry wieczór, jest to dla mnie dosyć trudny obowiązek, dlatego że no, przeżywam chwilę wzruszenia. Tą audycję, czy tę rozmowę można by zatytułować Dawny wspomnień czar, a jeśli chodzi o to, to myślę, że Andrzej Ochodek ma najwięcej do powiedzenia.
To było 5 lat temu.
Tak, 10 lat temu.
Kiedy byłem ostatni raz tutaj jako szef tego studia, ale wokół mnie są osoby, z którymi przeżyłem chyba 100 lat, tak to można pomnożyć, jeżeli chodzi o wspomnienia, wrażenia i ten wspólny czas. Myślę, że tutaj w tym gronie sięgniemy pamięcią do początków. Nieładnie o tym mówić, jeżeli jest mowa o kobietach, o paniach, które kiedyś szefowały Egidą, bo tak było naprawdę. Aż trudno w to uwierzyć, ale na przykład Natalia Skrzycka była moją poprzedniczką i ona lepiej pamięta te czasy, kiedy rzeczywiście zaczynało się tutaj cokolwiek dziać.
Nazwijmy rzecz po imieniu, proponuję powiedzieć, o jakie lata nam chodzi.
Chyba koniec 70., ale ja znam jeszcze osobę, która wcześniej była, myślę o Ani, która jeszcze była przede mną i wie, co się działo jeszcze wcześniej.
Kiedy... A tu nie było takiego studia, tu w ogóle, co to jest tutaj, gdzie my jesteśmy?
Urbas mieszkał.
Tu Urbas mieszkał, tak? Ty, bo to akwarium, tak? A teraz jest duże studio, jest pianino jest, jakieś mikrofony, jakieś światła, jakieś pudełka po jajkach na suficie.
No. Kapelki, duperelki, to co tu jest w ogóle?
Ja tego nie poznaję, ale jest naprawdę świetnie.
Myślę, a jak było przedtem? Dobrze, teraz przedstawmy się, jako że słuchacze mogą znać co po niektóre nazwiska z audycji archiwalnych, które od czasu do czasu są emitowane na antenie. W takim razie zgodnie z ruchem wskazówek zadania.
Zależy od której strony.
Aleksander Bielenda, swego czasu przez 2 lata kierownik redakcji literackiej.
Również kierownik Strasznego Dworu i szef Teatru Próbnego.
No to i duch Egidy, to trzeba o tym powiedzieć.
Straszy do tej pory.
Grażyna Sendek.
Funia! Pseudonim speakerki.
Rysia Kurbas.
No to jest Rysiek, no coś bliżej, no powiedz coś o sobie, no wiadomo.
Górnik przed numer... kopalni Anna.
W tej chwili, ale przedtem?
Numer 9 w legitymacji. O.
Z żoną jest dzisiaj, ale żony nie będziemy przedstawiać. Ania. Nazwisko wręcz historyczne. W księgach Egidy. Przedstaw się sama może.
Anna Wolańska, ja tu uczynię.
A właśnie. Honory pełnisz, więc przedstawiasz. Ja rzeczywiście chyba pierwsza z tego grona, które dzisiaj się znalazło. Znalazłam się w Egidzie. Oczywiście jak chyba większość osób, które tu przyszły, przez przypadek zabłądziłam. No i później tak się stało, że zostałam przez 5 lat.
Ale nie przez przypadek.
Ja przez przypadek tutaj weszłam, a zostałam już nie przez przypadek.
No właśnie.
I przez to wszystko, ale pierwszeństwo mają panie, mimo że zegar wskazuje tak, jak powinien.
A to głos Cezarego Filipowskiego.
O tym potem.
Anna Morawska-Gniter. Pracowałam tutaj w Egidzie w latach 73-75,5.
Strasznie dawno ja, temu.
Tak. Razem z Renatą Iskrycką. Z Renatą troszeczkę... Nie, w jednym czasie chyba przybyłeś.
Tak,
w tym samym czasie byłam szefem redakcji literackiej, a później publicystyki, kierownikiem organizacyjnym. Ale to są takie podziały sztywne, bo wtedy było tak, że każdy robił tutaj wszystko.
No i Renata Iskrycka.
No, ja. Zborowska zresztą.
Zborowska w tej chwili oczywiście, chociaż twój mąż, Marek, też zasłużył.
Właśnie, radiowe małżeństwo.
Tak.
No tak, tak jak Ania w latach właśnie 70. pracowała.
Chyba w tym samym czasie,
73, gdzieś 76 chyba, tak jakoś skończyłam. No bo koniec studiów, koniec pracy.
Jakie
no
to
i szefowałam czas? Troszeczkę. Jakie to były czasy historyczne w tej chwili, porównując to wszystko.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że zanim ta ekipa, o której w tej chwili mówimy, nastała, to jeszcze byli ludzie przed nami. Tak. Jeszcze była starsza ekipa, której w tej chwili tutaj nie ma. Nie przyjechali jeszcze ludzie, może przyjadą na sam bal. Ale za naszych czasów, no cóż, było skromnie, ponieważ, tak jak Granatko pamiętasz, Aniu, jedna strona tylko tutaj pokojów. Był, natomiast po drugiej stronie były pomieszczenia administracji, nie byliśmy odgrodzeni, oddzieleni, nie było tych wszystkich cudowności na ścianach, tych wyciszeń.
Tak, trzeba było cicho, spokojnie.
Jeden porządny mikrofon, nie? Ten, który stoi na
właśnie,
stole.
Mikrofon widzę, że jest i stół mikserski też jeszcze jest. Także też
ale jeszcze, wiecie kto jest? Klemens. Ale
Klemens jest od początku do końca
niezniszczalny i zatapialny.
Przypuszczam, że Klemens był wcześniej niż Egida.
Klemens zakładał Egidę.
Klemens był wcześniej niż Egida, z tym, że był wtedy w Krakowie.
Ale co was ciągnęło do Egidy? Czy tylko Klemens?
No, nie, ten jedyny. Nie, przynajmniej nie na pewno.
Może dziewczyny ciągnął Klemens, ale nas chłopców to inne sprawy.
A co na przykład? No powiedz, Olku, co cię
no ciągnęło? Mnie osobiście ściągnął do Egidy kolega Andrzej Ochodek. No. Pamiętam swoją pierwszą audycję, przepraszam za takie osobiste wspomnienia, ale w każdym razie dlatego, że to była wielka mistyfikacja, ponieważ myśmy wpadli na pomysł, żeby zrobić audycję o cyganach i Andrzej powiedział, że po prostu Olek, ty potrafisz zagrać cygana. No i przedstawiłem się słuchaczom jako cygan. Zacząłem śpiewać po cygańsku, oczywiście wymyślonym językiem cygańskim, na gitarze, na flecie. No i bardzo się wszystkim podobno ta audycja podobała. I udało nam się po prostu oszukać słuchaczy. Wystąpiłem jako prawdziwy cygan, a dzisiaj już z cygana awansowałem na etatowego kłamcę. Sukces pracy w Egidzie.
Ale nie jesteś dziennikarzem.
Nie jestem dziennikarzem. W tej chwili jestem nauczycielem, co sobie bardzo chwalę.
Właśnie, bo panuje takie przekonanie, że właściwie ten, kto przychodzi do Egidy, to jest no zawodowym dziennikarzem, czy ma zamiar takim zostać. A z tego grona, które tutaj w tej chwili gościmy, to tylko jedna osoba jest dziennikarzem, prawda?
Myślę, że jest więcej osób.
Jest więcej, tylko w tej chwili.
Gdyby tak porównywać w skali kraju studia studenckie radiowe, to naprawdę z Egidy chyba jest najwięcej w tej chwili osób, które pracują w radiu, w telewizji, w prasie. W całej Polsce.
Ale magia radia studenckiego nie polega na tym, że po skończeniu studiów pójdzie się w dziennikarzy, prawda?
Ja myślę, że każdy o tym myśli chyba. Na początku przynajmniej.
No, każdy myśli. Trudno powiedzieć w jaki sposób, czy poważniej, czy mniej poważnie. W każdym razie ja sądzę, że każdy z nas przychodząc tutaj nauczył się wielkiej rzeczy, wielkiej w moim przekonaniu. To znaczy nauczył się kochać radio. Kochać radio nie tylko nasze studenckie radio, które sobie stworzyliśmy i tam powiedzmy raz było lepiej, raz było gorzej, ale na przykład, może nie uwierzycie, ale ja do dnia dzisiejszego w domu nie mam telewizora, bo po prostu nie uznaję absolutnie telewizji. Ja mam radio, bez niego żyć nie potrafię.
Ale na czym ta magia radia polega?
Wiesz, dla mnie radio jest po prostu zawsze żywe. Ja zawsze czuję, że tam gdzieś jest człowiek, który mówi, a ponieważ akurat na przykład jestem w domu sama, to czuję tak, jakby ten człowiek mówił do mnie. Zresztą, ponieważ ja zaczynałam jako speakerka w radiu, więc też starałam się, siedząc przed mikrofonem, po prostu mówić do ludzi. Tak, jakbym siedziała sobie gdzieś tam z nimi i towarzyszyła im, czy to przy herbacie, czy to przy przygotowywaniu kolacji, wiesz, praniu i tak dalej. Starałam się po prostu, żeby ja jako speaker nie przeszkadzała w życiu zwykłym, codziennym. A poza tym, no, rola speakera jest taka, żeby zachęcić do tego, co prezentują na antenie inni koledzy. Prezentują swoje audycje, to co mają do powiedzenia, czy do zagrania. No i sądzę, że mi się udawało. Przez 5 lat mnie stąd nie wyrzucano.
Czy byłaś słuchana wtedy?
Ale wiesz, trudno powiedzieć. Podejrzewam, że byłam, dlatego że otrzymywałam na przykład listy i bardzo się cieszyłam, jako że zawsze uważam, że kobiety powinny wzbudzać emocje, bez względu na to, czy siedzą w charakterze speakerki, czy w życiu codziennym. I
czy
były to listy.
Pisarki?
Były to listy różne, czy też telefony miłe, powiedzmy dziękujące, ale na przykład bardzo ucieszył mnie kiedyś telefon. po jednym z moich felietonów, a ja pisałam felietony, taki miał cykl, ten felieton miał cykl co tydzień, w środę, pamiętam, w dwóch zdaniach.
To były zazwyczaj cztery zdania, no ale nieważne.
Ale był tytuł w dwóch zdaniach. I pamiętam, że po jednym właśnie takim felietonie dostałam telefon od kogoś, kto poczuł się dotknięty tym felietonem, nawymyślał mi i cieszyłam się, bo stwierdziłam, że najważniejsze, żeby wzbudzać emocje. Najgorsze, jeżeli będziemy obojętni słuchacze.
Aniu, myśmy wzbudzali emocje nawet w Warszawie, bo i minister nam przesyłał teleksy a propos cen obiadów, pamiętam, żeśmy walczyli wtedy o to. To były wspaniałe czasy, kiedy nas naprawdę słuchali. Przychodzono do nas.
Mieliśmy wolny wstęp do klubu.
W noc za 12 nie było papierosów. Ludzie mrugali światełkami. Przynosili.
Herbatkę.
Wiecie co, ja uważam, że przegadany program radiowy to jest niedobry. Ja proponuję chwilę muzyki.
Co oni tam już wytną sobie. Słuchaj, muzyka będzie, bo to będzie
to
czasie.
To jest na żywo, więc nie masz to wyciąć.
Ja co pana mam słowo, tylko nie podsumowanie, broń Boże, tylko jedna rzecz. Chyba była autentyczna potrzeba istnienia radia studenckiego. To znaczy może nawet i bardzo, bardzo oschłego czy ubogiego w sensie technicznym, ale jednak nas słuchano. I cieszono się, że gdzieś
że
tam w jakiejś porze codziennie, że kołchoźnik gra.
Znaczy tak, tak. Była, mówisz, że była, a czy teraz taka...
Nie wiem,
ale z 5 lat tutaj nas nie było.
No właśnie,
ale
co się
historia
orientuje,
była to? Łatwiejsza dla nas z tego względu, że ja tutaj przyjechałam po 5 latach, tutaj prawie w każdym pokoju w tej chwili jest telewizor, czy jest radio inne, właśnie nie rozumiem. Głośnik, a przedtem tego jeszcze nie było. Studenci nie byli
masz
na tyle
rację,
bogaci. I nawet to sprawiało,
trzeba
że słuchali naszego radia, a poza tym no, staraliśmy się zawsze być atrakcyjni. Nawet się robiło słuchowiska radiowe, jak pamiętasz Renata, przy użyciu różnych takich domowych
środków. O, są następni goście.
No, dosyć ubogie były to.
Siadajcie,
Leszek Opałacz. Ale mówisz
ale
o atrakcyjności.
Ale dostawaliśmy za te słuchowiska.
Zgoda, ale ja pamiętam program sprzed no chyba 3-4 lat, wtedy kiedy już no powiedzmy każdy sobie mógł pozwolić na ten mały odbiornik radiowo-telewizyjny, prawda? Wyniknęła wtedy sprawa tak zwanych obiadów na stołówce. Kiedyś się kłócono, czy mają być po 11 zł, czy po
19.
Czy po 19 właśnie.
To była duża różnica.
Tak. I z tego była ogromna afera. Zresztą my wyszliśmy z tego bardzo obronną ręką.
Ha, ba, nawet wtedy nas kokietowano, że tak powiem. Już, ale po czasie, bo przedtem nas straszono. Pamiętam, że Olek i ja mieliśmy chyba skończyć studia na 4 roku, ale okazało się, że nam podziękowano w końcu za całą sprawę i myślę, że 1200 słuchaczy, bo wtedy tyle było. Nie wiem, ile jest teraz. Też tyle?
No chyba tyle. Tyle samo. No,
chyba było zadowolonych.
Olek, no ja tu wpadnę słowo. Przede wszystkim interwencyjna rola Egidy. Zanim jeszcze pracowałem w Egidzie, to pamiętam jeszcze z Areni Skrzyckiej właśnie, kiedy kierownikowała. Były audycje interwencyjne i to łącznie z atakowaniem najwyższych władz uniwersytetu.
Mieliśmy
i to
pana
było bardzo cenne.
W studio chyba raz w tygodniu, nie?
No tak, i bardzo tak. Dobrze.
Tłumaczył
to
się.
Właśnie interwencyjnie pan rektor
Czuchajowski
właśnie przyjeżdża na taką trybunę, tutaj pamiętam, zawsze raz w tygodniu rozmawia ze studentami, na telefon była na gorąco robiona audycja. Na żywo.
I to chyba była najcenniejsza inicjatywa Egidy, to znaczy właśnie interwencja, pomoc studentom, bo nie jest tak, że studenci żyją lekko i wygodnie, być może są tacy, ale mają swoje problemy, nad którymi nie zastanawiają się władze uczelni. No choć sądzę, że i dzisiaj jest podobnie. I takie radio studenckie spełnia ogromną rolę w tym sensie. I Egida, odkąd pamiętam, tę rolę spełniała bardzo dobrze. I to mogę zapewnić.
No ale my cały czas mówimy tutaj o Egidzie tej dawnej, być może teraźniejszej, w samych superlatywach, że Egida to, że Egida tamto, ale czasem zdarzały się różnego rodzaju wpadki, niepowodzenia. Chyba takie były.
A to jest radio amatorskie, to nie jest radio
były,
zawodowe.
Były. To akurat w tym momencie ja będę...
Teraz może... też była taka wpadka.
Więc przypominam sobie największą chyba w historii Egidy wpadkę, która zakończyła się sądem koleżeńskim byłego redaktora naczelnego, niestety nieobecnego dzisiaj Grzesia Rysza.
Może i dobrze.
Może i dobrze. W każdym bądź razie też była to sprawa interwencyjna. I w odczuciu kolektywu redakcyjnego sprawa była doskonała, zarówno pod względem warsztatowym, dziennikarsko zrobiona była dobrze, jak i poruszyła naprawdę bardzo ważne historie, No tylko koniec. Niestety na antenie Gidy nie był prezentowany. Zakończyło się to w czasie wakacji. I chyba na tyle smutno, że dzisiaj Grzegorza między nami niestety nie ma.
Ale nie możemy chyba zapominać o tym, że Egida, która załatwiała tam różnego rodzaju problemy studenckie, niestudenckie, wypowiadała się swoim głosem na temat różnego rodzaju spraw, stanowiła jednak swego rodzaju kolektyw, zgrany. Każdy za kogoś oddawał tam skórę, prawda?
Właśnie, bardzo się przyjaźniliśmy wszyscy i myślę, że tak jest nadal, bo z obserwacji tak wynika. Odwiedzaliśmy się, nie tylko tutaj spotkaliśmy w radiu, ale również i w pokojach i pracowało się w nocy długo, długo nad audycjami. Wspólne wyjazdy w latach 70., w których ja pracowałam. Odbył się pierwszy sejmik, jak pamiętacie, wtedy wspólny radiowców i pierwszy kontakt z szerszym światem radiowym studenckim nasz, kontakt, który z Radiem Desa w Warszawie, gdzie zresztą zafundowaliśmy sobie wtedy samoloty, ponieważ to było tanie, kosztowało 290 zł przelot obydwie strony Warszawa, Katowice.
A potem żeśmy zagarnęli Gdańsk, inne miasta, to no przyjeżdżały.
Właśnie, Andrzej ciągnął dalej.
Ale czekajcie, ja mam przypomnę taką jedną zabawną historię o tych wpadkach, bo Heniek pytał o wpadki właśnie, no tych wpadek było bardzo dużo. Ja pamiętam jedną, kiedy z kolegą tu też nieobecnym Kawką i z obecnym Andrzejem Ochotkiem prowadziliśmy audycję nocną. Ja udawałem studenta węgierskiego, więc musiałem udawać rozmowę po węgiersku. Janusz Kawka był tym, który tłumaczył. Oczywiście nie znaliśmy ani on, ani ja języka węgierskiego, ale szkedesz, lemeszesz.
Jak to się dzieje, że on w tej chwili pracuje w Rzeczpospolitej?
No właśnie. I pamiętam, że mieliśmy okropną wpadkę, ponieważ łącznie z przekleństwem. Zdarzały się takie historie.
No ja pamiętam, ale nie będę o tym.
Ale dosyć zabawne. Potem jeden z kolegów, ja nie wiem, czy on się nie obrazi na mnie, Jurek Pleszynia, który nazwisko Willem Rusin przeczytał, bo myślał, że to po angielsku trzeba czytać, Willem Rusin przeczytał. To było też doskonałe. I to się dzisiaj pamięta i dzisiaj się to wspomina bardzo, bardzo mile.
Przepraszam, że cię przerzę.
Tak,
że kiedyś można było palić w studiu?
Nie, nigdy, ale myśmy sobie
nigdy, nigdy oficjalnie.
Jak Klemens przychodził, to za okno.
No to sobie zapali.
Uważacie, że możemy złamać się przepisy jako...
Ale wiecie, propos wpadek, przypomina mi się, jak kiedyś to było 13 i był piątek, a jako, że nie wiem jak dziś, ale wtedy programy, kiedy nadawane były w poniedziałki, środy i piątki, no znaleźliśmy odważnego technika dyżurnego, który stwierdził, że prowadzić ten program będzie. O ile się nie mylę, był to Jacek Tatak. Niestety nie można było znaleźć speakera. Tak się złożyło, że ponieważ ja wtedy chyba prowadziłam tą sekcję speakerską, więc musiałam usiąść sama przy mikrofonie. Wyobraźcie sobie, no, trzymamy wszyscy kciuki, czy to wejście będzie dobre, czy nie. Wchodzimy na antenę, wysiadają wzmacniacze, wysiadają bezpieczniki. No więc w zapasie bezpiecznik był, drugi bezpiecznik, znowu wejście na antenę po sygnale Egidy, znowu bezpiecznik się przepala. No więc do trzech razy sztuka. Założyliśmy drugi zapasowy bezpiecznik i wyobraźcie sobie, że dalej tech wysiadło. No i bezpieczników nie było. Biegiem wtedy do Klemensa, który na Trójce mieszkał. Klemens dał bezpiecznik. Podawałem zresztą bezpiecznik, żeby prędzej przez okno, no bo to parter. I dopiero za czwartym razem, kiedy już spocona jak mysz, siedziałam przy tym mikrofonie, już nie byłam pewna, czy mnie słychać, czy nie słychać. Wszyscy kiwają, mów dalej. No więc przywitałam się drżącym głosem i chyba te cztery wejścia to będę pamiętać do końca życia.
Jacka, słowo, czekaj Andrzej, pozwolisz mi. Jedno zdanie dosłownie i już kończę. To nie jest tak, że my... Ja nie chciałbym, żeby nas potraktowano jako tych ekstra wyróżnionych. W każdym razie zapewniam wszystkim i chyba podzielą wszyscy moje zdanie. Jest to niesamowita, ogromnie satysfakcja, wielka. Wystąpienie przed mikrofonem, mimo że się ma świadomość, że występuje się dla tych 20 czy 30 słuchaczy, bo nie ma pewności, czy nas słuchają
no,
tych 1200.
Ale możesz coś powiedzieć.
Jest to tak ogromna trema, że ja akurat nie mam doświadczenia z innych dziedzin, powiedzmy, ludzkiej działalności, gdzie też trema występuje, ale takiej tremy jak przed mikrofonem to nie miałem nigdy. Nie wiem, czy wy to samo. Jest to
ale
ogromna trema.
Po tobie nie
no, bo tu nie widać tej mikrofony. Siądę gdzieś, Henryk?
No właśnie.
Jest to słuchajcie, ja mam taką propozycję, jako że tam koledzy z Opola się strasznie niecierpliwią, to znaczy koledzy byli Egidowcy.
Oni zawsze się niecierpliwią.
Oni przywieźli ze sobą taśmę.
Ale koledzy.
Marian Staszyński.
Oni przywieźli ze sobą taśmę i koniecznie domagają się, żeby tę taśmę teraz
odtworzy.
Oni zawsze ci stawiali warunki, więc ustąpili raz jeszcze.
Zgadzamy się na to, aby to otworzyć. Tak,
nie wiem, czy słyszą mnie potem
wejdziemy do studia znowu?
Nie wiem, czy słyszą mnie to realizatorzy.
Chyba nie, bo to jest pierwszy raz ten
studiu, to bardzo proszę o taśmę.
Heniu, jeśli chodzi o ścisłość, to ja...
Pani, jak się idę do studia. Pan, to przegrywa. Chyba w terenie gdzieś był.
Co
mamy robić?
Nie wiem, jakiś program, jakiś jubileusz, to mogę. Tu mamy.